Czasy pokoju się skończyły. Era powojenna się zakończyła. Żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej. To powiedział Donald Tusk wczoraj na kongresie EPL w Rumunii. Czy rzeczywiście wojna jest nieunikniona? O to zapytam mojego gościa, doktora Tomasza Pawłuszkę. Porozmawiamy także o przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena oraz o wstąpieniu do NATO Szwecji i Finlandii. Co to oznacza dla Polski? Zapytam także o najświeższe informacje o tym, że w Wojsku Polskim są generałowie i pułkownicy z dyplomami ze znanego już Kolegium Humanum, czy jak lepiej pasuje Tumanum, słynnej już kuźni kadr pisowskich, czy może bardziej bazarkiem z dyplomami. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Hejcki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Witamy Pana doktora bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Szczególnie też dzisiaj witamy wszystkie Panie, które nas oglądają lub które będą nas oglądały. Dzień Kobiet dzisiaj, 8 marca. Życzenia najserdeczniejsze przyjmijcie z naszej telewizji. A my przechodzimy, Panie doktorze, do wypowiedzi Donalda Tuska. Tam padają mocne słowa, że czasy pokoju się skończyły, era powojenna się zakończyła, że żyjemy w nowych czasach, właśnie epoce przedwojennej. No mówi, że już dla niektórych naszych braci to już nie jest epoka przedwojenna, tylko pełnoskalowa wojna. To są słowa z wczoraj z Rumunii, z kongresu tej partii, w której jest Platforma Obywatelska, czyli tej Europejskiej Partii Ludowej. Jeszcze jest kilka wypowiedzi premiera Tuska, za chwilę jeszcze będziemy to cytować, ale na początek zapytam, czy to nie są jakieś za mocne słowa, bo obserwując Donalda Tuska gdzieś tam już od kilku miesięcy tych jego wypowiedzi, to za każdym razem on mówi, że jesteśmy w groźnej sytuacji, że sytuacja jest niebezpieczna. Czy nie przesadza? Jakie jest Pana zdanie w tym temacie?
Zwróćmy uwagę na kontekst tej wypowiedzi. To jest wypowiedź wśród delegatów partii z całej Europy, a jesteśmy tuż przed eurowyborami. To jest takie zaznaczenie gruntu dla partii, Europejskiej Partii Ludowej, dla polityków z różnych krajów i też taka próba przejęcia inicjatywy. Zwróćmy uwagę, że Tusk w tej chwili jest premierem w miarę dużego kraju europejskiego, który się cieszy rosnącym poparciem. Czego nie można powiedzieć o Macronie, czego nie można powiedzieć o Scholzu, czego nie można powiedzieć o innych liderach. Tak więc pozycja Tuska rośnie i myślę, że on też na tyle krótko sprawuje urząd premiera w tej chwili, w tej kadencji, że on ma prawo do takiego otwarcia nowego. I myślę, że tak bym tłumaczył tą wypowiedź i jej pewien taki alarmujący ton. I to jest mobilizacja liberałów z całej Europy i chrześcijańskich demokratów w celu też skonfrontowania się z tym, co nadchodzi. A przyszłość, jak wiemy, jest niepewna w Stanach Zjednoczonych. Szansa na wygranie wyborów ma Donald Trump. W Rosji prawie na pewno wygra Władimir Putin oczywiście. No i wiemy też, co się dzieje na wschodzie, czyli wojna między Rosją a Ukrainą. Teraz po prostu takie przemówienia są na miejscu, a Tusk mówi o tym ryzyku autorytaryzmu już od kilku lat i w swoich książkach, i w wywiadach. Tak więc mnie to nie dziwi, natomiast to jest pewnego rodzaju narzucanie, taki framing pewnej opinii publicznej. Zwłaszcza, że jako Polak Tusk też może powiedzieć, patrzcie, Polska miała rację. Także poprzednia partia PiS korzystała z tego argumentu, że możecie nas nie lubić, ale mieliśmy rację co do Rosji, tak? Że Rosja jest zagrożeniem. Tak więc Tusk dodaje do tego apelu polskiego, który trwa od lat, no kolejne mocne argumenty. Wydaje mi się, że to przemówienie miało dobry odbiór w Europie.
Tusk ma dobry na razie ten odbiór. Wy też możecie głosować w naszej sądzie. Czy obawiasz się, że Rosja zaatakuje Polskę? Tak, nie, inaczej. No ale wracając, bo mówi pan doktor o takich bardziej zagraniach, powiedzmy, politycznych, czy kontekście politycznym. No ale pytanie jest moje, czy to nie jest przesada? Czy rzeczywiście, no bo jak on mówi, że żyjemy w epoce przedwojennej, no to czytając to tak literalnie, to znaczy, że czeka nas wojna, tak? Że czeka, i mówi to w kontekście europejskiej partii, czyli czeka nas wojna nie gdzieś tam na Ukrainie, tak jego rozumiem, tylko w Europie, tak? W Polsce czy w krajach nadbałtyckich. Myśli pan doktor, że rzeczywiście tak będzie, że to jest, nie jest pytanie czy, tylko że kiedy. Czy to raczej może rzeczywiście będzie albo nie będzie ta wojna?
Ja myślę, że to jest zależne od tego, jak potoczy się obecny konflikt ukraińsko-rosyjski. Ja myślę, że Rosjanie w tej chwili liczą, że ta wojna potoczy się tak jak w roku 14 i 15, czyli obie strony wyczerpane wycofały się, po czym doszło do jakiegoś rodzaju normalizacji. I to było 10 lat temu, prawda? I co zrobili wtedy Rosjanie? Wtedy Rosjanie mieli dwa atuty, których dzisiaj nie mają. Po pierwsze, mieli ropę i gaz, czyli mogli zachęcić Europejczyków do machnięcia ręką na tą Ukrainę, że to byli jacyś powstańcy, że to nie my, oferujemy wam tanią ropę, wychodzicie z kryzysu, będzie dobrze, tak? I kupili Europejczyków, nas też kupili. Po drugie, i to już się skończyło, tak? I po drugie, Rosjanie jeszcze 10 lat temu mieli w Europie bardzo wielu sojuszników, nawet 5 lat temu mieli bardzo wielu sojuszników, że Rosja jest elementem systemu europejskiego, że Rosjan trzeba szanować, że przewidywalna dobra Rosja, z którą robimy interesy, to jest dobra opcja, tak? W tej chwili to też już się skończyło. To znaczy teraz nawet Białoruś i Kazachstan nie chcą silnej Rosji. Nikt nie chce silnej Rosji. Turcy nie chcą silnej Rosji, Iran nie chce silnej Rosji, Chiny nie chcą silnej Rosji. No i my oczywiście też. Myślę, że Tusk, ale też wcześniej premierzy Szwecji czy Holandii, też od czasu do czasu wypowiadający się w takiej retoryce, no nie powiem prowojennej, ale ofensywnej, że kryzys jest przed nami i musimy się do niego przygotować. To jest po prostu mobilizowanie opinii publicznej i być może liberałowie uznali, że to jest sposób też na populistów, czyli pokazać ich w taki sposób, że patrzcie, my jesteśmy kompetentni, my sobie możemy dać radę, a oni tylko kreują chaos, są wspierani przez pieniądze z Kremla i tak dalej. Więc nie wykluczałbym również tego typu kontekstu, tak, że jest to próba zbudowania sobie takiego pole position w wyścigu w wyborach europejskich. A czy to ryzyko wojny jest? Myślę, że ono maleje, ponieważ Rosjanie stracili mnóstwo żołnierzy, mnóstwo czołgów, mnóstwo sprzętu i nawet jeśli wyszkolą nowych, to oni nie będą lepsi niż ci, którzy byli. A zauważmy, że Rosja to jest kraj ponad 50 razy większy od Polski. To jest kraj 30 razy większy od Ukrainy. No i ten wielki kraj z wielką armią walczy 2 lata ponad i zajmuje teren wielkości może Słowacji, tak? Czy tam dwóch polskich województw, tak? Przez 2 lata. I stracił połowę sprzętu praktycznie, więc to pokazuje, że Rosja oczywiście zasoby ma, jest gotowa grać na czas, licząc, że być może Trump coś zmieni, może jakaś inna europejska układanka, gdzie będzie więcej populistów, też coś zmieni, ale stąd prawdopodobnie jest ta też mobilizacja liberałów, bo Putin jako autokrata może ten pół roku, rok poczekać, on się z życiem ludzi nie liczy. Tylko my musimy o tym pamiętać, tak, żeby podtrzymać tą mobilizację w Europie, bo inaczej może nastąpić efekt domina, może paść Białoruś, mogą być prowokacje, mogą być zabłąkane rakiety, mogą być zamachy terrorystyczne, bo w taki sposób, za pomocą takich tanich tak naprawdę narzędzi, Rosja może wpływać na opinię publiczną w Europie, a pamiętamy, że to robiła, pamiętamy, że to jest w stanie robić, więc przygotujmy się do tego.
Pewnie też cały czas robi, bo przecież te protesty cały czas gdzieś tam są. Powiedział pan doktor, że Tusk przede wszystkim chce zmobilizować Europę. Rzeczywiście w tych jego słowach, no to nawet kończy tak, znaczy pod koniec tego wątku o wojnie, mówi, że kluczowe jest dzisiaj, by Europa uwierzyła w swoją siłę, także w kontekście naszego potencjału obronnego. Wcześniej robi takie wprowadzenie troszkę historyczne. Europa chciała żyć i rozwijać się w świecie powojennym, ale dzisiaj musimy wprost powiedzieć, że mierzymy się z prostym wyborem. Albo podejmujemy walkę, by chronić nasze granice i nasze terytorium, nasze wartości, a w konsekwencji będziemy bronić naszych obywateli i przyszłych pokoleń, albo alternatywą jest porażka. Nie ma żadnych obiektywnych powodów, by kapitulować przed złem. Potencjał Europy w wymiarze gospodarczym, finansowym, demograficznym, moralnym jest większy od potencjału tych, którzy nas atakują. Tu dwa pytania. Może pierwsze, czy rzeczywiście Europa ma potencjał obronny, który jest w stanie zniszczyć Rosję, pokonać Rosję, obronić się przed Rosją, tak powiedzmy, czy nie? Czy musi coś zmienić? Jak dużo musiałaby zmienić, żeby gdyby przyszła wojna i powiedzmy Stany Zjednoczone pomagałyby niewiele, to żeby Europa się sama obroniła? To jest pierwsze pytanie i może na początek je zadam panu doktorowi. Czyli czy rzeczywiście jest taka szansa? Jak dużo Europa musiałaby włożyć pracy, żeby się sama być gotowa do obrony przed Rosją?
Myślę, że bardzo dużo. To znaczy, my mamy 4 razy większe wydatki obronne niż Rosja, jako Europa jako całość, europejscy członkowie NATO. Natomiast te pieniądze są podzielone na kilkadziesiąt państw. No i jedno państwo kupuje sprzęt saperski, inne kupuje sprzęt chemiczny, jeszcze inne kupuje czołgi, więc te wysiłki logistyczne są rozproszone, te wysiłki zakupowe są rozproszone. Niektóre państwa wciąż mają zbyt małe budżety na obronność i pomimo faktu, że mamy 4 razy więcej niż Rosja, to tak naprawdę większość tych pieniędzy idzie na sprzęt i pensje, tak? Nie na działania bojowe, nie na zapasy, bo wiemy, że zapasy w Europie amunicji na przykład są w złym stanie. Tak więc Europa na przykład bez Stanów Zjednoczonych ma i miałaby problemy z przerzutem wojsk, bo nie mamy tyle samolotów transportowych, nie mamy tylu porozumień co do transportu wojsk szybkich, na przykład na wschodnią flankę, nie mamy samolotów dość, nie mamy niektórych rodzajów broni, które mają Amerykanie. I to jest duży problem, który jest od lat dyskutowany w Unii Europejskiej, dlatego teraz ta wczorajsza ogłoszona strategia przemysłowa europejska dotycząca obronności, przemysłu zbrojeniowego właśnie. No bo jeśli Amerykanie mają jeden typ czołgu, a my mamy 17, jeśli Amerykanie mają powiedzmy 4 typy transporterów, a my 30, to jak coś się popsuje, no to każdy musi swój naprawiać i jest straszny bałagan, więc Europejczycy, oczywiście europejskie koncerny zbrojeniowe, przemysły zbrojeniowe wiodących państw, no mają sprzeczne interesy, bo to jest biznes, wiele firm chciałoby na tym zarobić. W Polsce spora część branży zbrojeniowej jest w ręku państwa, prawda? Polska Grupa Zbrojeniowa i tak dalej. Natomiast niektóre koncerny są prywatne w innych państwach. Amerykańskie koncerny też są prywatne. Tak więc to jest twarda walka o przywileje poważnych branż, gdzie w grę wchodzą ogromne pieniądze. I uważam, że w tej chwili to jest... To jest trochę słabość Europy. To znaczy mamy pieniądze, możemy je wydać, ale moce przerobowe tego wszystkiego, tego całego przemysłu są niewielkie, bo wszyscy skupiają się na grze o zamówienia. A te zamówienia są inne dla każdego kraju. Ja podam przykład. Litwa, Łotwa i Estonia mogłyby kupować sprzęt razem. Mają podobne zagrożenia, podobne terytorium, ale tego nie robią. Prawda? Czyli każde państwo jednak sobie gdzieś tam coś samemu kupuje. I później Rosja doskonale wie, które państwo jakie ma braki, które państwo czego nie ma, w jaki sposób zaatakować dane państwo. Jakby to jest też taka pięta achillesowa europejskiej obronności. Więc krótko odpowiadając, tak, jesteśmy w stanie się przygotować, ale no, są pewne rzeczy, które bez obecności na przykład Amerykanów w Europie zajęłyby bardzo, bardzo dużo czasu i Rosjanie to wiedzą.
A drugie moje pytanie w tym kontekście, nie wiem, czy tu się doszukiwać jakichś głębszych, powiedzmy, sensów, bo tutaj on mówi, potencjał Europy w wymiarze właśnie tym, te różne potencjały jest większy od potencjału tych, którzy nas atakują. Czy tu chodzi tylko o Rosję, czy myśli pan, że może Donald Tusk mówi, nie wiem, też o Chinach, o innych rzeczach, bo pamiętamy to, już nie pamiętam gdzie, chyba w Bydgoszczy, jak się spotkał z wyborcami, no to tam mówił, że Polska musi być krajem bezpiecznym, nie zważając na to, co się urodzi w chorych głowach, i powiedział w Moskwie, w Pekinie, w Teheranie, chyba te trzy stolice wymienił. Czy tu myśli pan, że też, pan doktor, że on mówi tutaj tym Europejczykom o jakichś innych zagrożeniach, nie tylko rosyjskich, czy to po prostu tak się wypowiedział, a chodzi tylko o Rosję?
Z naszej perspektywy Rosja jest głównym problemem, no ale z perspektywy Francuzów czy Włochów jest problem z całym obszarem MENA, czyli Middle East and North Africa, skąd przybywają migranci, gdzie jest bieda, gdzie są rewolucje, gdzie są radykałowie, gdzie no po prostu są problemy, i to rosnące problemy. Więc Europę tak naprawdę otacza pas państw, które są w kłopotach, tak? Czyli patrząc od północy, od Rosji przez Białoruś, wojna w Ukrainie, kłopoty na Kaukazie, resztki ISIS, Syria, dalej w dół konflikt w tej chwili w Izraelu, napięte relacje Arabii Saudyjskiej, Iranu, idziemy dalej w dół, jest Oman, kolejna wojna w Sudanie i w Etiopii, wojna domowa w tej chwili trochę przycichła, ale tam zginęło tyle ludzi, co na Ukrainie, a w polskich mediach nie było na ten temat nic. Potem idziemy dalej w dół w stronę Kongo i Nigerii, no to tam mamy Boko Haram, terrorystów, wagnerowców i obalenie legalnych władz w Nigrze i tak dalej. Więc Europa jest otoczona przez pierścień państw niestabilnych. Więc Tusk dzisiaj, mówiąc o zagrożeniach, on nie musiał mówić wprost, o jakie konkretnie państwo chodzi. Dla nas oczywiście chodzi o Rosję, ale chodzi też o to, żeby Europejczycy zrozumieli, że są wspólne zagrożenia, co miałoby być może doprowadzić do jakiejś nowej formy współpracy europejskiej na polu obronności i bezpieczeństwa. Bo wiemy, że dyplomację Unia Europejska ma dobrą, sprawną, reprezentuje duży rynek, negocjuje wartościowe traktaty i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o współpracę militarną, do tej pory zajmowało się tym głównie NATO. Ale jeśli Trump wygrałby wybory w Stanach Zjednoczonych, co nie jest niemożliwe, bo ja oceniam te szanse na 50-50, to wtedy nie wiemy, jak się może Ameryka zachować. I Europejczycy muszą rozwijać własne zdolności, ponieważ będą mieli nieprzewidywalnego partnera po drugiej stronie Atlantyku. Myślę, że Tusk o tym wie, o tym właśnie mówi. No i też on używa takiego, można powiedzieć, my to w nauce mówimy, sekurytyzacja, tak? Czyli tworzy i definiuje problemy bezpieczeństwa, które potem są podbijane dalej przez media, które się rozlewają po mediach społecznościowych, i ludzie potem zaczynają o tym mówić. Czyli ten proces sekurytyzacji, jak trwa odpowiednio długo, jest w stanie wykreować pożądane przez polityka efekty. No, możemy stworzyć figurę uchodźcy, figurę terrorysty, figurę dyktatora, który nam zagraża, i europejskie elity polityczne często to robią, tak? Że pojawia się jakieś zagrożenie, jest zamach i nagle wszyscy o tym mówią. Więc jest uzasadnienie dla ekstraordynaryjnych akcji politycznych, jakichś działań, aktów prawnych i tak dalej. Więc ja myślę, że też i chadecy będą szli w tą retorykę takiej konfrontacji, bo to po prostu interesuje wyborców, może przysporzyć im więcej poparcia.
Przeszedł pan doktor już do Stanów Zjednoczonych, rozmawialiśmy, oczywiście nie da się tego w kwestii bezpieczeństwa, nie da się Europy rozdzielać ze Stanami Zjednoczonymi. Tam mieliśmy też przemówienie prezydenta Joe Bidena, no i też mówił o Ukrainie. Powiedział, że jeśli ktokolwiek uważa, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, zapewniam, że się nie zatrzyma. Powiedział, że stoimy w obliczu bezprecedensowego momentu w historii. Powiedział, że jestem tu po to, by obudzić kongres i zaalarmować Amerykanów, że to też nie jest zwyczajny moment. No, mówił, atakował Trumpa, przypominał te jego wypowiedzi o NATO, o Rosji, o tym szturmie na Kapitol. Jak pan doktor odczytuje to przemówienie, że uda się przełamać ten impas w Stanach Zjednoczonych, żeby Amerykanie dalej tą amunicję Ukrainie dostarczali, czy raczej oni teraz na chwilę wypadają z gry na czas wyborów, no i nie wiadomo, czy później wrócą?
No to przemówienie State of Union, ostatnie już przemówienie Bidena w tej kadencji, było żywo komentowane. Ja uważam, że ono było dobre, że ono było treściwe i ono było ofensywne mimo wszystko. W sensie Biden znalazł sobie cele, w sensie znalazł wyborców, których poparcia będzie szukał. To są młodzi ludzie, to są kobiety, to są osoby zaniepokojone, to jest biznes euroatlantycki i tak dalej. Więc Biden ma swoją strategię, ma swoją doktrynę. Pochwalił się stworzeniem kilkunastu milionów miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze wysokich technologii. I to jest przekonujące dla demokratów. Natomiast problem polega na tym, że republikanie po prostu apelują do innych wyborców. Do wyborców sfrustrowanych, zdenerwowanych, takich, których nie obchodzi polityka zagraniczna, tylko ich obchodzą właśnie sprawy wewnętrzne, brak pracy, migranci, chaos, wzrost przestępczości, podupadająca infrastruktura amerykańska. Amerykanie na przykład nie mają szybkich kolei. W Europie jest ich mnóstwo, w Chinach jeszcze więcej, a w Stanach Zjednoczonych tego po prostu nie ma, bo to Amerykanie latają samolotami, tak na przykład, ale widać te różnice, które narosły przez lata między różnymi grupami w społeczeństwie amerykańskim. I tak naprawdę moim zdaniem to jest loteria. Kto lepiej zmobilizuje swoich, czy Biden będzie w stanie pokazać, że on jest dobrym prezydentem na czas kryzysu, że coś już rozwiązał, że ma plan, że on się Putina nie boi i będzie przedstawiał Trumpa jako tego, który Putina się boi, który jest niewiarygodny, który patronował buntom na Kapitolu w 2021 roku. Więc obie strony mają swoje argumenty i tak jak zerkam czasem na tą debatę amerykańską, to jedni i drudzy po prostu nie potrafią przekonać się nawzajem, bo tak bardzo narosły te podziały. Dotyczą one autorytetów, publicystów. Czyli jedni po prostu nie słuchają drugich, tak? Czyli jeśli powiedzmy z prawej strony Jordan Peterson coś mówi, no to z lewej Sam Harris i jego zwolennicy w ogóle nie słuchają. A i w drugą stronę to samo, tak? Także osi podziału jest tam bardzo dużo i my Europejczycy powinniśmy też to rozumieć, też mieliśmy, nadal mamy rosnącą polaryzację także u nas.
Wycofała się Nikki Haley, czyli Donald Trump sam został już po tej republikańskiej stronie. Powiedział pan doktor wcześniej 50-50, czyli że no mniej więcej te same szanse pan daje, ale to zapytam, jak pan ocenia, czy, no bo Joe Biden już teraz jakby w tej wojnie dał się poznać, widzimy mniej więcej, co Stany robiły. Trumpa mieliśmy już prezydenta, ale w czasie przedwojennym. Jakie są pana zdaniem, jakie pan ma przewidywania, gdyby Donald Trump został prezydentem, to czy Stany mniej więcej stałyby w tym miejscu, gdzie stoją teraz, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, czy byłby jakiś duży skręt w którąś stronę?
Trump kilkakrotnie próbował rozwiązać różne kryzysy międzynarodowe poprzez zorganizowanie konferencji pokojowych. Na przykład w Warszawie miał pomysł na konferencję bliskowschodnią z Iranem, spotykał się z Kim Jong-unem, licząc, że tutaj też jakieś porozumienie jest możliwe. Tak więc on tutaj stosował taką dyplomację bardziej biznesową. I wiele osób z naszej strony przekonuje, że Trump uzna, że Polska jest dobrym partnerem, no bo wydaje dość pieniędzy, kupuje amerykańską broń i tak dalej. Więc być może też wizyta Tuska i Dudy będzie dotyczyła potencjalnych kolejnych kontraktów wojskowych, no bo to interesuje Amerykanów, którzy chcą pokazywać, że skoro my was chronimy, no to kupujcie naszą broń. To był też argument Trumpa. I Polska na to przystała. Rzeczywiście kupowaliśmy broń amerykańską. Potem zaczęliśmy kupować też koreańską, bo Amerykanie już się tacy zrobili aroganccy. Ale nie zmienia to faktu, że nie ma dobrej chemii między prezydentem potencjalnym Trumpem a przywódcami europejskimi. którzy z perspektywy Trumpa, no oni nie są kowbojami, oni nie są biznesmenami. To są po prostu urzędnicy, intelektualiści, no tacy Europejczycy z perspektywy Amerykanina, tacy spokojni Europejczycy, którzy kiedyś byli groźni, a jak się pokłócili, to byli jeszcze groźniejsi. No ale w tej chwili są tacy trosze, takie wilki z wybitymi zębami, więc można machnąć ręką na Europejczyków i jest obawa, że to rzeczywiście się stanie. Trump oczywiście nie wywołał, tak jak pan redaktor powiedział, żadnej nowej wojny, ale wywołał bardzo dużo konfliktów gospodarczych, traktatowych, wywołał sporo skandali i to jest problem, że on dla Europejczyków jest nieprzewidywalny. Biden jest przewidywalny i to jest jego szansa, natomiast Trump no, gra i chyba jest rzeczywiście, tak jak John Bolton niekiedy mówił, że on jest po prostu nieprzewidywalny. Nie pamiętam, czy to był New York Times czy Washington Post, ale któraś redakcja amerykańska naliczyła Trumpowi kilkadziesiąt tysięcy kłamstw, co go jeszcze wzmacniało wśród wyborców tak naprawdę, bo jeśli jednego dnia ktoś mówi A, a drugiego dnia mówi B, jeśli odkryjemy mu, że no kłamiesz, mijasz się z prawdą, a delikwent odpowiada, no to pieprz się, i jeszcze ma więcej zwolenników, no to jest bardzo niebezpieczny paradoks dla demokracji, bo Trump jest postrzegany przez wyborców jako atrakcyjny, bo jest autentyczny. Nawet jeśli kłamie. Czyli kłamanie jest takim, no nie wiem, nowym sposobem uczciwości. Także to jest odwrócenie pojęć całkowite. To jest bardzo niebezpieczne dla demokracji i wydaje mi się, że nie znaleźliśmy jeszcze sposobu na okiełznanie takiej politycznej strategii i Trump na tym korzysta i on będzie w stanie do końca zagrażać Bidenowi właśnie takimi różnymi wypowiedziami, nawet wyrwanymi z kontekstu, bo jego nie obchodzi, czy mówi prawdę. Tak? Biden jako prezydent kłamać no, nie może, nie wypada i też nie chce. Więc on buduje wiarygodność w zupełnie inny sposób. To jest zupełnie inny model przywództwa. Obaj są wiekowi, i podczas gdy Biden stara się pokazać, że jest dynamiczny pomimo wieku i że ma doświadczenie pomimo wieku, to Trump stara się przykryć ten swój wiek, bo też jest koło 80, właśnie tymi radykalnymi wypowiedziami, że on jest już starszy gość, on się nikogo nie boi, on już wszystko w życiu widział i stroi się na takiego kowboja. Także dla nas to jest może trochę takie dziwne, ale dla Amerykanów to jest interesujące, to jest ciekawe, tak? Bo nigdy nie wiadomo, co powie. Także zobaczymy. Wydaje mi się, że wybór Bidena byłby dla Europy korzystniejszy, po prostu.
To wróćmy jeszcze teraz do spraw NATO. Szwecja i Finlandia w tym tygodniu wstąpiły do NATO. Wczoraj Szwecja, tam przed kilkoma dniami Finlandia. No, wszyscy wskazują, że to jest duża sprawa, że to jest tak no, bardzo niekorzystna informacja dla Rosji. To ja zapytam pana doktora, co to znaczy dla Polski, po pierwsze. No i tak jakby ktoś chciał być na przykład malkontentem, co by pan odpowiedział, że jak ktoś by powiedział, no, no dobra, ale jak będzie wojna z Rosją, no to w sumie i tak pewnie Szwecja i Finlandia stanęłyby po stronie Zachodu, to za bardzo nic nie zmienia. Jakie jest pana zdanie, jaka by była odpowiedź na taką tezę, że to w sumie się nic nie zmieniło, jak oni wchodzą do tego NATO?
No wydaje mi się, że państwa, które dołączają do sojuszów, zazwyczaj chcą przez pierwszy okres swojej obecności w sojuszu pokazać, że są wiarygodne. Tak jak Polska wysłała wojska do Afganistanu, do Iraku, do Irak to nawet była operacja poza sojuszem, nielegalna, po to, żeby pokazać, że Polska jest wiarygodnym partnerem. I Szwedzi i Finowie również deklarują, że zrobili to dlatego, żeby uniknąć prowokacji na swoim terytorium, żeby przystopować Rosję na potencjalnym kolejnym teatrze walk na Bałtyku. I rzeczywiście to brzmi wiarygodnie, jak rozmawiałem ze szwedzkimi dyplomatami, to oni mówią, że my siebie traktujemy jako security providers, czyli my jesteśmy dostarczycielami bezpieczeństwa, my nie generujemy nowych kłopotów, Rosjanie do dzisiaj mają traumę po wojnie w Finlandii, a Szwecja jest równie dużym krajem jak Finlandia. I to nie jest łatwe tak dobrze wyposażone wojskowo kraje z ogromnymi siłami mobilizacyjnymi pokonać. Z naszej perspektywy to jest dobre, bo polska marynarka wojenna praktycznie nie istnieje już. Czyli mamy pojedyncze statki, nie mamy już okrętów podwodnych, mamy dywizjon rakietowy, więc wsparcie ze strony Szwecji jest dla nas bardzo, bardzo cenne. A jeśli mówimy o Finlandii, no to Finlandia praktycznie graniczy z Petersburgiem, czyli z dawną, dawną stolicą Rosji, ale też i z Wyborgiem, który kiedyś był fiński. Więc Rosjanie na pewno to odczytali tak: o, tutaj Szwecja i Finlandia liczą, że my przegramy wojnę i że coś się u nas złego wydarzy, więc oni na wszelki wypadek coś dla siebie też uszczkną. Także to jest takie myślenie Rosjan. Także wszyscy są przeciwko nam. No ale sami też to spowodowali. Dla nas to jest bardzo dobra sytuacja, zabezpieczenie flanki północnej, która u nas była najsłabsza od lat. I myślę, że też, że relacje obecnego rządu z większością państw północnoeuropejskich będą dobre, lepsze niż relacje poprzedniego rządu.
To zanim przejdziemy do tego sławnego już kolegium humanum czy tumanum, zapytam jeszcze pana doktora, jak pan ocenia te już, co mamy, marzec, tak? Czyli już będzie niedługo 3 miesiące nowego rządu, właśnie szczególnie MON-u, Ministerstwa Obrony Narodowej, poczynania nowy minister Kosiniak-Kamysz. Nie ma wielkich zmian, ale jakieś tam są, jeśli chodzi o personalia. Jak pan ocenia postępowanie nowego ministra i funkcjonowanie w ogóle tej nowej władzy właśnie w tym aspekcie obronności Polski?
To jest szeroki temat. No jest trochę zmian i jest trochę kontynuacji. Znaczy, jeśli chodzi o zmiany, to mamy zmiany personalne. Nowi rektorzy Akademii Wojskowych, nowi dowódcy, nowe plany zakupowe, nowa linia kredytowa w Korei. Być może ta wizyta Tuska i Dudy w Stanach Zjednoczonych coś tutaj jeszcze dołoży. No i mamy bardzo ofensywną kampanię dyplomatyczną zarówno Sikorskiego, jak i Tuska w Europie i w Stanach Zjednoczonych, więc no, mamy podtrzymanie zainteresowania resortem obrony narodowej. Mamy plany zwiększenia liczby wojsk, ale w trochę inny sposób niż planował zrobić to PiS. I tak naprawdę te plany się zarysowują. No pierwsze to, co widzimy, to są takie zarysy audytów. Kolejnym etapem będzie, już zapowiedzianym, będzie strategiczny przegląd bezpieczeństwa narodowego. On potrwa kilka lat. Zebranych zostanie kilkuset ekspertów z całego kraju, którzy będą przygotowywać różne scenariusze, projekty, materiały dotyczące właśnie bezpieczeństwa państwa, po to, żeby później opublikować Białą Księgę i nową strategię bezpieczeństwa Polski. Myślę, że to się stanie za jakieś 2 lata. I dobrze, bo poprzedni rząd całkowicie zniszczył strukturę dokumentów strategicznych. W zasadzie nie było żadnych strategii poza strategią obronności sprzed 7 lat, sprzed wojny, z 2017, no i strategia bezpieczeństwa narodowego z roku 20, napisana na kolanie w gabinetach bez konsultacji z kimkolwiek. Także myślę, że dobrze, że wraca ten cykl taki strategiczny. Widać, że po prostu żołnierze i politycy w jakiś sposób się dogadali. I myślę też, że powrót starszych żołnierzy, odsuniętych na boczny tor, którzy wracają z cywila teraz do resortu i też na stanowiska generalskie z powrotem, no podkreśla, że tu też będzie kontynuacja, ale też planów jeszcze wcześniejszych rządów Platformy i PSL-u. Myślę, że jeszcze jest za wcześnie na ocenę ministra Kosiniaka-Kamysza, ale te zmiany, które w tej chwili mają miejsce, ja oceniam jako takie stabilne. Nie ma tutaj jakichś dziwactw, nie ma jakichś kłótni publicznych. Przynajmniej ja nie widzę, żeby ktoś tutaj protestował jakoś szczególnie. No i trwa audyt, tak? Czyli dowiemy się, czy rzeczywiście były środki na te programy zbrojeniowe. W tej chwili ze wstępnych doniesień słychać, że nie było tych środków, że wiele planów zakupowych nie miało zapewnionego finansowania, więc były to tylko takie pomysły dla wyborców pod kampanię wyborczą. No ale to też trzeba zracjonalizować. Ten trend zbrojeń będzie kontynuowany. I to, co mnie cieszy również, to jest powrót do dyskusji nad odbudową obrony cywilnej, ale to już powinno być w gestii MSW, zgodnie z nowym podziałem zadań resortów.
To przejdźmy na koniec do kolegium Humanum. Pan jakby może to komentować z dwóch perspektyw. Po pierwsze jako naukowiec, a po drugie będziemy rozmawiać o tych generałach czy pułkownikach w Wojsku Polskim, którzy też mają te dyplomy. Jak, zapytam najpierw, pan jako naukowiec dowiedział się o tej aferze kolegium Humanum? Tam postawione już są zarzuty prokuratorskie temu panu, czy podobno były sprzedawane dyplomy na jakieś tam tysięczną skalę. Na początku się mówiło tylko o tych biznesowych, tych Master of Business of Administration, tych MBA. Potem tam się okazało, że i doktoraty, psycholodzy, no przeróżne teraz mamy tych generałów. Jak pan to odebrał jako naukowiec, przedstawiciel świata nauki?
No cóż... Moim zdaniem to jest kompromitacja elit, po prostu, tak szeroko mówiąc. Tak? Czyli jeśli mamy Wyższą Szkołę Tańca Góralskiego, która powstała 5 lat temu, nagle ona w jakiś dziwny sposób nadaje doktoraty, kto jej nadał uprawnienia, nie bardzo wiadomo, i szkoli dziesiątki, setki, tysiące specjalistów związanych z jedną partią, a szkoli to jest trochę za dużo powiedziane, bo dowiadujemy się, że zajęcia się nie odbywały, i wszystkim to pasowało. Prezydentom, pułkownikom, generałom, że zrobili sobie na lewo dyplom, gdzie przecież co roku mamy ranking perspektyw. W Polsce jest ponad 300 uczelni, niektóre naprawdę bardzo dobre, no ale tam nie dostaje się dyplomu SMS-em, no tam po prostu trzeba coś zrobić, trzeba się przygotować. Sam w swojej karierze miałem wiele przypadków takich, że no, ktoś tam dzwonił, że tutaj jakiś burmistrz jest na podyplomówce, żeby mu jakoś pomóc, bo on nie może przyjechać. Takie sytuacje są zawsze. Albo że tutaj ktoś jest na misji pokojowej, że on nie... No ja to rozumiem, tak? Tak samo ze studentami zagranicznymi, którzy nie mają wizy. No, są setki tego typu historii. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zorganizowanym procederem de facto fałszowania dyplomów. I mnie to szokuje, czy jako naukowca, czy jako nauczyciela akademickiego, że to się cieszyło taką popularnością wśród osób niezwiązanych nawet z PiS-em, prawda? Ja nie wiem, czy tam nie były jakieś naciski, że przyjdź do naszego kolegium, to dostaniesz awans, bo kolega, twój dyrektor też skończył kurs i tak. Czy tam nie były jakieś zachęty o charakterze, no nie wiem jakim, tak? Czy może groźby, masz iść na te studia, dostać dyplom, bo jak nie, to cię zwolnimy. Na pewno historie zaczną wypływać, natomiast to jest psucie rynku. Ja patrzę na to jak na psucie rynku, bo żeby rozwinąć karierę, czy naukowo-badawczą, czy pisarską, czy jakąkolwiek, fotograficzną, potrzebne są lata pracy, praktyki, tak samo z karierą biznesową czy sportową. A jak ktoś chce iść na skróty i zrobić sobie magisterkę rzekomo legalnie w 2 miesiące i potem się tego nie wstydzi w żaden sposób, tak? A jakoś to ujdzie, tak? Najwyżej nie będę tego w CV podkreślać. No to pytanie brzmi, kogo taka osoba chce oszukać, tak? No prawdopodobnie wszystkich, bo zaczynając od samego siebie, tak? Czyli oszukać pracodawcę, oszukać wyborców, oszukać też i naukowców, bo być może tam zaliczenia ktoś wpisywał inny, a nie wykładowcy. Nie wiemy. Może administracja siedziała i wklepywała oceny nocą. Różne akcje są możliwe. I ja widziałem w życiu bardzo wiele rzeczy i jestem w szoku, że w Warszawie, ale też i nie tylko w Warszawie, bo i we Wrocławiu, powstały tak duże instytucje, prawdopodobnie pod parasolem władz państwowych i służb, które oferowały lewe dyplomy w zamian za lojalność, tak? Bo to wiemy, że studia MBA potrafią kosztować 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych. Jak ktoś oferował takie studia za 7 tysięcy złotych, czyli za miesięczną wypłatę takiego urzędnika wyższej rangi, no to się połakomili. Tylko że teraz ten wstyd będzie się za nimi ciągnąć. I mnie to, jeszcze raz powtórzę, mnie to tylko szokuje, że mamy elity z kartonu, którym się wydaje, że sprytem i cwaniactwem da się zastąpić inteligencję, wiedzę, kompetencje, koneksje, obycie i bardzo wiele różnych rzeczy, które są wymagane od bycia elitą. Także mnie to dziwi jako obywatela, jako naukowca i cóż mogę powiedzieć. No, ślizganie się w tym kraju od czasów PRL-u chyba jest jakimś sportem no, w miarę popularnym, tak bym to tłumaczył. Ale no, konsekwencje dla państwa są złe po prostu i konsekwencje dla wizerunku edukacji, tak? Bo znaczy to, że nawet elity nie wierzą, że to ma sens. Po co się uczyć? Zarabiasz 6 koła, 10 koła, no to sobie tam zrób dyplomik, nikt tego nie zauważy, dostaniesz awans, będziesz miał jeszcze tam 3000 więcej. Także to takie myślenie, takie cwaniactwo osiedlowe, no, no to odróżnia polskie elity od elit, nie wiem, francuskich, niemieckich, brytyjskich, które rozumieją, że no, istnieje pewien hierarchizm w społeczeństwie. Można czasami dzięki szczęściu awansować, mieć sukces, ale u nas z kolei jest to rozumiane w kategoriach nikodemadyzmy. Tylko jak zbyt wielu tych dyzmów się pojawia, no to mamy, no mamy potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, tak, w dłuższej perspektywie, bo mamy niekompetentnych ludzi u steru. No wyobraźmy sobie lekarza, który nie jest wyedukowany, albo nawet geodetę, inżyniera, budowniczego, psychologa, który jest niewykształcony, krzywdzi pacjentów i tak dalej. To są naprawdę potem problemy i wstyd, że taki rodzaj elit u nas funkcjonuje.
To rzeczywiście jest szokujące to, co pan doktor powiedział, ile tych chętnych na tych dyzmów się znalazło. To przecież to są dziesiątki tysięcy podobno tych dyplomów, ale zapytam teraz jeszcze ten właśnie ostatni wątek wojskowy, no bo wychodzą coraz bardziej te listy ludzi, którzy kończyli te kursy w tym Kolegium Tumanum. No i MON mówi, że 37 żołnierzy w całym MON-ie ma takie papiery, no to niby niedużo, tak, 37, ale jak podają nazwiska, no to są, jest wielu generałów, najwyższy stopniem jest generał broni, to jest chyba, niech mi pan doktor poprawi, ale to jest najwyższy stopień w Wojsku Polskim, tak, przed marszałkiem, to jest Marek...
Jeszcze jest generał armii.
Czyli drugi. Marek Sokołowski, on teraz pełni obowiązki dowódcy generalnego, to tak jak czytałem, to jest trzecia osoba jakby w polskim wojsku, ma taki dyplom. No tam Onet pisze, że nie udało się skontaktować, ale nieoficjalnie się dowiedzieli, że te studia trwały 3 miesiące, zakończyły się egzaminem. Czyli tak jakby to było, że takie są, że to było wszystko okej. No tych generałów, którzy mają, jest na przykład generał Sławomir Owczarek, inspektor rodzajów wojsk w dowództwie generalnym, jest generał Ryszard Parafinowicz. On tutaj ciekawe, że ten oficer był, on był rektorem, komendantem Akademii Sztuki Wojennej, czyli tu jedną szkołę tak tutaj dowodził, a tutaj sobie robił to Kolegium Humanum na boku. No nie bardzo tak wiadomo, po co oni sobie to robili. No czy pytanie, po co były im te dyplomy, bo tutaj na przykład generał Skrzypczak chyba mówi, że przecież oni mają dyplomy lepszych szkół niż to Kolegium Tumanum. Czy chodziło o jakieś, nie wiem, na przykład zabezpieczenie na przyszłość, żeby móc zasiadać w spółce Skarbu Państwa? Czy to było jakieś, nie wiem, przypodobanie się władzy? Bo tu mamy na przykład też z kolei komendanta oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej z Warszawy, czyli tego, co tam dowodził. To jest pułkownik Sławomir Tęcza, też taki dyplomik posiada. Czy to jest skandal, jeśli chodzi o polską armię, czy to tak po prostu, jakie elity taka armia?
Mi się spodobało słowo dyplomik, będę używał też. Wydaje mi się, że no, tak jak pan redaktor powiedział, mamy w kraju uczelnie oficerskie, naprawdę na dobrym poziomie, a jeśli już ci żołnierze mają te uczelnie skończone, zawsze mogą coś zrobić w NATO. Są uczelnie natowskie, jest West Point amerykański, są uczelnie naprawdę na bardzo wysokim poziomie, No i chciałbym też zobaczyć, jak wyglądał egzamin po tych 3 miesiącach studiów. Czy oni tam robili przysiady, fikołki, czy tam liczyli od 1 do 10, a może nawet do 20. Może tak ten egzamin wyglądał. To po prostu nie wygląda poważnie. To znaczy, to jest... No, jeśli to się mieściło w Warszawie, proszę sobie wyobrazić, że żeby ta szkoła mieściła się na przykład, no nie wiem, w Łomży albo gdzieś w Grójcu, tak? To wtedy by wszyscy rwali włosy z głowy, że o, gdzieś tutaj generałowie, jakieś układy na prowincji i tak dalej, prawda? A tutaj spróbowano wykreować uczelnię liderów w 4 lata w powiązaniu z partią polityczną. To mi przypomina takie kursy, uczyliśmy się o nich, marksizmu, leninizmu, gdzie kiedyś każdy musiał w PZPR-ze skończyć takie kursy partyjne i potem mógł awansować. To jest kopia z PRL-u, to mi się przypomina, jak o tym czytałem. Zwłaszcza, że nauki o polityce administracji były w to, czy tam socjologia kiedyś, czy historia umoczone, a w tej chwili mówimy też o naukach wojskowych, naukach o bezpieczeństwie, także to jest po prostu smutne. Natomiast wydaje mi się, że ta droga na skróty będzie jednak jakoś piętnowana jako błędny wybór, jako próba oszustwa, bo te dyplomy prawdopodobnie zostały zdobyte drogą oszustwa, bo jeśli studia nie trwały tyle, ile miały trwać, jeśli złamano regulamin, jeśli organizowano fikcyjne egzaminy, na których nie było osób egzaminowanych, no to takie historie mieliśmy w Polsce ich mnóstwo, bo było mnóstwo na przykład firm czy szkół, które wyłudzały środki unijne na fikcyjne kursy szkolenia i tam, nie wiem, policjalne i tak dalej. Więc to w Polsce jest proceder znany. Myślałem, że już to przepracowaliśmy, okazuje się, że nie. Być może, tak jak pan redaktor mówi, chodziło tutaj o jakieś kursy, które miały otworzyć drzwi do spółek Skarbu Państwa czy do jakichś innych miejsc. Natomiast z punktu widzenia naukowego, wiedzowego, to jest bezwartościowe po prostu. Tak?
Czyli... Niektóre te osoby już teraz mówią, że one są z kolei ofiarami, które skończyły to kolegium humanum, że zostały, one padły jakby ofiarami oszustwa, że tu ich, nie wiem, mamiono jakoś, że będzie dobra szkoła, a tu oszustwo. Dzisiaj czytałem też, minister Kosiniak-Kamysz właśnie się wypowiadał, że każdy przypadek trzeba z tych żołnierzy, tych generałów zbadać osobno, bo właśnie niektórzy może właśnie padli ofiarą oszustwa, że chcieli się tak dokształcać, a tu ich oszukano, że to jakaś udawana uczelnia. Czy to będzie tak jak z generałem Skrzypczakiem, tak? Czy Szymczakiem, przepraszam, który też Szymczykiem, tak? On jest też on
to jest z policji.
Tak, ale on jest ofiarą właśnie też. Także w ten sposób chciałem tak troszeczkę humorystycznie zapytać, czy teraz właśnie ci absolwenci Kolegium Humanum będą się przedstawiać jako ofiary oszustwa?
No chyba nie mają wyjścia, to jest najbezpieczniejsze wytłumaczenie. No ale ktoś podpis złożył, ktoś pieniądze przelał, ktoś otrzymał informacje o kursach, o wydarzeniach, o zajęciach, no i pewnie się na nich nie pojawiał, więc wiedział doskonale, w czym bierze albo w czym nie bierze udziału i dlaczego. Także jestem ciekaw, kiedy te osoby opowiedzą, w jaki sposób studiowały. Może się z nami podzielą wiedzą, którą zdobyły w ten sposób. Może jakieś książki kupiły nawet, nie wiem. Także to jest bardzo ciekawe. Natomiast no, środowisko inteligenckie i akademickie ma to do siebie, że raczej tych afer nie wywleka, no bo zawsze ktoś tam kogoś zna i to jest bardzo trudne też w takim środowisku o tym mówić. Mnie się wydaje, że ten proceder no, będzie wychodził i stopniowo przestanie być jakąś taką dużą sprawą. I cóż, no to jest kompromitująca sprawa, tak? No, będą mówić, że zostali okłamani. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić no, jakiś przypadek, że przychodzi sekretarka do takiego dyrektora czy do generała i mówi: panie generale, tu jest jakiś kurs zaoczny i trzeba podpisać i oni tam coś wydadzą. A że w wojsku kursów certyfikowanych jest mnóstwo, nawet są kursy, jak sobie radzić z komarami, myśmy mieli, czy z kleszczami, albo jak sobie radzić w przypadku bombardowania, kiedy nie ma broni i w którą stronę uciekać. Także to były bardzo różne ciekawe kursy o różnej wartości, ale trzeba przyznać, że w wojsku jest certyfikacja niekiedy bardzo dobra, bardzo zaawansowana. I może ktoś nie wiedząc coś podpisał i później przyszedł mu jakiś tam dyplom za coś tam, prawda? I on nawet może nie wiedział. Także to jestem w stanie sobie wyobrazić, że czasami ktoś mógł być wprowadzony w błąd, ktoś podpisał do rozkazu jakieś pismo, ktoś tego nie przeczytał. Więc kilka osób być może się wiarygodnie wybroni, ale media opisywały Collegium Humanum już kilka lat temu. Tak? A że ta uczelnia istnieje 5 lat, no to przynajmniej przez połowę czasu jej istnienia, bo to chyba Newsweek opisał, że PiS stworzył uczelnię, gdzie rozdaje dyplomy MBA. To wiedząc o tym i mimo tego zrobili to, no to, no nie wiem, to każda historia będzie na pewno przepiękna i wszyscy nam wyjaśnią, co i dlaczego to zrobili. Natomiast, tak jak powiedziałem, wzór jest fatalny dla młodych ludzi, bo młodzi ludzie po raz kolejny dostają wiadomość, że można mieć edukację gdzieś, że to się nie liczy, że to nie ma znaczenia dla dobrego życia, że nie ma znaczenia dla pojemności umysłu, dla skuteczności funkcjonowania, dla analizy danych, dla czegokolwiek. Tak? Że to jest tylko papierek. Że tam paru Januszy coś powiedziało i mamy papierek i wracamy do domu. Także to jest bardzo złe podejście. Nie nowoczesne całkowicie podejście do edukacji, gdzie edukacja jest zdobywaniem kompetencji. A dla wielu ludzi w Polsce to jest zdobywanie papierka, bo nic z tego nie wynika, bo skoro i tak nie czytają książek, nie śledzą debaty publicznej, to po co im studia? I my rzeczywiście dzisiaj teraz też na uniwersytetach mówimy, nie każdy musi mieć studia, po prostu.
No tak, bo to gdzieś to już od paru lat się mówiło, że w Polsce ponad 50% było tam ludzi na studiach. Przykład niestety idzie z góry i rzeczywiście tu mamy na przykład Witek B. pisze, jak oni tłumaczą swoim dzieciom, że dostali dyplomy w 2 miesiące. Rzeczywiście odechciewa się, podejrzewam, studiować, jak można takie super dyplomy robić w kilka miesięcy, a tu trzeba studiować 5 lat czy więcej. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy, a my połączymy się teraz z redaktorem Cezarym Kłosowiczem z Sejmu. Posłuchamy, co dzisiaj się działo w Sejmie w tym tygodniu, a tymczasem zobaczmy wyniki naszej sondy. Czy obawiasz się, że Rosja zaatakuje Polskę? Na to pytanie odpowiadaliście w naszej sondzie. Ja mam wyniki cząstkowe sprzed paru minut. Mieliśmy 364 głosy. Tak, 63%. Większość z was obawia się ataku Rosji na Polskę. Nie, 30%, 7% inaczej. Czyli widzimy, że ten temat w Polakach jest żywy i budzi emocje, no, strachu, tak? Obawiamy się. Czy jest już Czarek z nami? Słyszymy się?
Jestem, słyszę was.
Super. Cześć Czarek, witamy cię. Powiedz, co tam słychać w Sejmie? Co
w
dzisiaj
Sejmie
udało
właśnie
się?
Za mną uczestnicy konferencji w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO robią sobie wspólne wielkie zdjęcie. Konferencja rozpoczęła się w południe. Jest oczywiście marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jest minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, minister spraw zagranicznych Władysław Sikorski, przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego NATO, całego Polski poseł Michał Szczerba, są przedstawiciele wojska, dowódcy, są przedstawiciele korpusu dyplomatycznego różnych państw, w tym ambasador Szwecji i ambasador, pani ambasador Finlandii, czyli najnowszych członków sojuszu NATO. Natomiast obrady Sejmu się zakończyły południe.
Widzę te szlagi za tobą, czy tam już są te najnowsze, bo Finlandia, to chyba Grecja jest, tak? Na środku tam, to nie jest, wygląda podobnie. Są już te najnowsze, czy jeszcze nie ma? Szwecji i Finlandii?
Z tego co widzę, jest też Szwecja, także są wszyscy.
Wszyscy są ci nowi członkowie. Powiedz w skrócie, czym Sejm zajmował się w tym, co najważniejszego w tych ostatnich dniach w Sejmie mogłeś zaobserwować?
Może jeszcze o konferencji, bo to trwa jakiś czas. Miałem swoje wystąpienie i marszałek Hołownia. I także był panel z udziałem ministrów i posła Szczerby. Marszałek Hołownia, oczywiście przy takich okolicznościowych rzeczy, pamiątkowych, no to zwrócił uwagę, że na to teraz ma wyzwanie, oprócz tego, co oczywiste, czyli wojny w Ukrainie, to także to, co z Pacyfikiem, czyli Chiny, i z północną Afryką, gdzie Rosja przyjmuje kolejne kraje i przygotowuje bardzo niedobre rzeczy dla Europy, prawdopodobnie. Wspomniał choćby widoki z Burkina Faso, gdzie na ulicach rosyjskie flagi widać. Ogólnie mówił, że w czasach wojny najważniejszym słowem jest pokój, budować, nie niszczyć, a ze sporów wychodzić mądrzejszymi, silniejszymi, a nie słabszymi. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska wydaje najwięcej, oczywiście procentowo, z członków NATO na obronność. Stwierdził, że mieliśmy przy wchodzeniu jeszcze do NATO obawy, mieli polscy dowódcy, choćby, czy nie będziemy stali w kącie, czy nie będziemy podrzędnym członkiem sojuszu. Okazało się, że nie, i choćby tego dowodem ma być to, że teraz prezydent i premier zostali zaproszeni razem do Stanów Zjednoczonych też w tę rocznicę. Ważny sygnał, że i Polska jest przynajmniej w tej kwestii zjednoczona, i że jest też doceniona, i zapewni, że zwyciężymy imperium zła. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, bo teraz zrobiło się głośno.
Coś tam słyszymy, troszeczkę cię przycina, ale słyszeliśmy ostatnie zdania.
Spróbuję bliżej mikrofonu, to będziecie może mogli te szumy wyciszyć. Radosław Sikorski stwierdził, że NATO musiało niestety wrócić do korzeni, czyli keep Russians out, Americans in, Germans down. Z Niemcami, jak powiedział, jest już nieaktualne, bo też chcemy, żeby wydawały więcej na zbrojenia. I powiedział, że wydawało się do niedawna, że wojna w Europie jest mało prawdopodobna, ale Rosja okazała się niezdolna do przyjęcia cywilizacji, naszej cywilizacji, mimo naszych wielokrotnych zachęt. Przypomniał też, powiedział ciekawą anegdotę, że to wejście do NATO zawdzięczamy w jakiejś części tłumaczom Lecha Wałęsy, który, kiedy miał skłaniać senatorów Stanów Zjednoczonych do ratyfikacji naszego wejścia do NATO, to jeden z senatorów był finansowany przez wodzów indiańskich, którego trzeba było przekonać, więc tam udał się do tych wodzów indiańskich Lech Wałęsa i na przywitanie powiedział: mam nadzieję, że mnie nie oskalpujecie. Co tłumacz zręcznie przetłumaczył: mam nadzieję, że wypalimy fajkę pokoju. I potem się udało. Minister obrony mówił, że musimy być gotowi już w sprawach bieżących. Musimy być gotowi tu i teraz do obrony. I podał trzy filary tej obrony Polski. Pierwszy to wspólnota narodowa. Drugi silna, dobrze zorganizowana armia. A trzeci to sojusze, NATO i Unia Europejska. I powiedział, że trzeba odbudować wspólnotę. Mówił o tym, że po poprzednich rządach nie mamy obrony cywilnej i ochrony ludności, i trzeba to naprawić. Za kilka tygodni ma być już w parlamencie ustawa o obronie cywilnej. Nowa projekt ustawy, zmiany też w prawie budowlanym, tak by schrony były budowane pod blokami, w parkingach podziemnych, praca, przysposobienie obronne do szkół, szkolenie dzieci także w przedszkolach. I powiedział, przywołując panią ambasador Finlandii, że Polska chce się wzorować właśnie na Finlandii w kwestii obrony cywilnej, także na Szwecji, i że jeszcze dodał, że trzeba przestawić całą Europę, gospodarkę, przemysł na tory wojenne, nie tylko te państwa przyfrontowe, ale także dalsze: Włochy, Hiszpania, Portugalia i tak dalej. Także takie były w tym pierwszym panelu wypowiedzi co do obronności, czyli dzisiejszego tematu. naszego programu. Co do jeszcze prac Sejmu wcześniejszych, wczoraj były głosowania, w końcu było ustawa o dofinansowaniu poczty, uchwała o sankcjach, apel też do Unii Europejskiej, żeby zablokować import żywności z Rosji i Białorusi, a też ustawa o traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych, gdyż Polska zawiesza tutaj udział w tym traktacie, który nakładał pewne ograniczenia ilościowe na różne konwencjonalne uzbrojenie. Ten traktat i tak już dawno Rosja niby była jego, miała w nim udział, ale już dawno go nie stosowała, w końcu wypowiedziała. No teraz Polska też ten udział zawiesza, tak by te zbrojenia mogły się odbywać bez takich ograniczeń. To z tych głosowań. No najgorętszymi tematami były protesty rolników od pierwszego dnia. To przed Sejmem, a w Sejmie kwestia ustaw aborcyjnych, które to marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że będą po pierwszej turze wyborów 11 kwietnia dopiero procedowane, co oburzyło szczególnie parlamentarzystki lewicy. Dzisiaj też Szymon Hołownia miał konferencję prasową także w tej sprawie i tutaj panie ze Stoiku Kobiet przekrzykiwały się z nim przez jakiś czas, że powinno to być szybciej, żeby nie opóźniał, ale jednak stanęło na tym, że cztery projekty, cztery ugrupowań będą w Sejmie razem od 11 kwietnia procedowane. To właśnie temat. A wczoraj jeszcze wieczorem przez nową Trybunę Opolską i Janusza Kowalskiego do Sejmu wniesiono temat posła Adama Gomoły, który miał zostać nagrany. Nowa Trybuna Polska opublikowała zapis tych nagrań, że proponował kandydatowi na radnego, aby został kandydatem, by wpłacił 20 tysięcy na prywatne konto szefowej firmy, szefowej sztabu. Także jest tutaj też afera. Poseł Gomoła, zresztą jak mówią przedstawiciele Polski 2050, to jest partia, w której jest jeszcze, został zawieszony, czy nawet sam zawiesił się w działaniach wszelkich, w kampanii i w partii i w klubie, a Szymon Hołownia powiedział, że jeśli te oskarżenia się potwierdzą, jeśli nie będzie wystarczających wyjaśnień, to zakończą współpracę z najmłodszym posłem w parlamencie.
Nawet w naszej telewizji gościu, można być, na taki był ładny, amerykański, a skończyło się jak zwykle. Czarek, dziękuję ci serdecznie za relację. Z nami redaktor Cezary Kłosowicz, prosto z wiejskiej, tak by można powiedzieć, na Sejm, z Sejmu Rzeczpospolitej.
Tak jest, dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. Przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy, że można przekazać 1,5% podatku dochodowego na fundację Twój Ruch. Trzeba podać numer KRS 40456259. Widzicie szczegóły na grafice. Przypominamy także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Funkcjonujemy dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, chcecie nam pomóc, wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak można to zrobić. Można to zrobić tradycyjnym przelewem bankowym przez PayPal, DotPay, Blik, super chat na YouTubie, a także jesteśmy na Patronite i spod Prat. Tak się nazywamy na Patronite. Co jeszcze z ogłoszeń? Jutro w sobotę 9 marca o 11 koncert Voxu w sali Sportowej Szkoły Podstawowej w Jastkowie o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy. Mamy też jeszcze rabaty z okazji Dnia Kobiet w sklepie Idź Pod Prąd, sklep.idzpodprad.pl, a także teraz zobaczycie wideo, które można być zaproszenie na wydarzenie za tydzień, czyli na konferencję o edukacji domowej. Zobaczmy.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. W sobotę, 16 marca, zapraszamy Was na konferencję o edukacji domowej. Homeschooling od przedszkola do liceum. Zapraszamy.
Konferencja już za tydzień, ale jeszcze możecie się zapisywać pisząc na kontakt@izpodprat.pl. Zachęcamy nie tylko tych, którzy mają dzieci, ale mogą też ci, co planują mieć dzieci. Wszystkich zachęcamy bardzo serdecznie do udziału w konferencji. A już jutro, jeśli mówimy o dzieciach, program dla dzieci o 10:00, kolejny odcinek Romeczka. Zobaczcie jego trailer.
Hej dzieciaki! Już w tę sobotę, 9 marca, ukaże się kolejny odcinek przygód Romeczka. Będzie w nim o oszczędzaniu. A jako gość specjalny pojawi się najprawdziwszy w świecie kowboj. Zapraszamy. Weronika Machała i Olga Gazda.
Powinno być kowboj, kto o dzieciach jest mowa, że się pojawi. Kowboj jakoś tak. Także już jutro o 10:00 ten odcinek Romeczka tradycyjnie, a jeszcze dzisiaj o 18:00 dogrywka, też tak trochę z okazji Dnia Kobiet, warsztaty biblijne, chrześcijaństwo niszczy kobiety. To jest znak zapytania i wykrzyknik, czyli fakt czy mit. W ten sposób już o 18:00 będziecie mogli dowiedzieć się, czy chrześcijaństwo niszczy kobiety, czy je zniszczyło, czy jak to jest. Zobaczycie to już za kilka godzin. My się z Wami będziemy żegnać. Zachęcamy jeszcze do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na 536 813 435. Chyba tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Także dziękuję Wam za uwagę. Żegnam się z Wami i widzimy się już jutro na Romeczku, a teraz jeszcze o 18:00 dzisiaj. Do zobaczenia.